Kolejny rok akademicki. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znów wchodzi z dużymi planami inwestycyjnymi i doskonałymi wynikami studentów i absolwentów. Moim gościem jest rektor uczelni, profesor Adam Krętowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Po 11 latach bez stacjonarnego oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w Białymstoku znów mamy takie miejsce. Dziś oficjalne otwarcie Centrum Psychiatrii Dorosłych Dzieci i Młodzieży. Jakie plany pan wiąże z tym miejscem?
No po pierwsze, rzeczywiście to jest taki historyczny moment, bo dotychczas nie mieliśmy własnej bazy, jeżeli chodzi o psychiatrię, psychiatrię dziecięcą. Ten nasz oddział psychiatrii dorosłych był w Choroszczy, w wojewódzkim szpitalu dla psychicznie i nerwowo chorych. To jest rzeczywiście moment historyczny. Nie było łatwo. Przez 11 lat nie było oddziału dla dzieci i młodzieży, co oznacza, że też nie było kadry. Mamy już budynki, są już pierwsi pacjenci. Na oddziale dziecięcym jest ich kilkoro, na oddziale dorosłych już jest więcej niż połowa. Natomiast oczywiście to jest dopiero początek naszej drogi. Celem jest tutaj odbudowanie tej kadry lekarzy, psychiatrów dziecięcych. Na razie są szanse na to, że się uda.
A jakie szanse na rozwój naukowy?
To akurat w tym obszarze to mogę się pochwalić, że jeżeli chodzi o psychiatrię, to pan profesor Waszkiewicz należy do czołówki europejskiej, może nawet światowej, jeżeli chodzi. Teraz w psychiatrii jest dużo bardzo nowoczesnych rzeczy. Zmienia się w ogóle rozumienie chociażby depresji, patogenezy. I pan profesor rzeczywiście jest tutaj liderem w robieniu tych nowoczesnych badań, ale tak, to nowoczesne centrum ma także nie tylko część dla pacjentów, ale też właśnie związaną ze studentami, świetne sale seminaryjne, ale też tą część naukową. Na pewno jeszcze lepszy rozwój nauki będzie się mógł odbywać w naszych klinikach psychiatrycznych.
Szykuje się kolejna wielka inwestycja. Dziecięcy Szpital Kliniczny ma dostać z Funduszu Medycznego 228 milionów złotych na budowę budynku poradni specjalistycznej. I co z tego może zyskać uczelnia? Bo pacjenci wiadomo.
Te fundusze pozwolą na lepszą opiekę ambulatoryjną, ale też rozwój szereg oddziałów w szpitalu, to przede wszystkim będzie większy komfort leczenia, większa dostępność dla naszych małych chorych. W obszarze tej nowoczesnej medycyny klinicznej to jest szansa na więcej lepszych operacji, chociażby związanych z ortopedią, bo tutaj mamy nowoczesne metody we współpracy z naukowcami z Ameryki, z klinicystami z Ameryki. Będzie to większa szansa na jeszcze lepsze, nowoczesne leczenie naszych małych pacjentów.
To niewielka inwestycja w porównaniu do tych, o których wspomnieliśmy, ale w maju ma być już wyremontowana hala sportowa przy Wołodyjowskiego i ona też już będzie gotowa na kryzys energetyczny, bo będzie fotowoltaika. A jak wy jesteście przygotowani na tę zimę, żeby zmniejszyć koszty ogrzewania, energii, nie czekając na to, że rząd zamrozi ceny energii?
Przede wszystkim zawsze trzeba oszczędzać energię, wodę i ciepło, więc my to robiliśmy i będziemy robili. Oczywiście przystępujemy do wspólnych przetargów w ramach klastra energetycznego. Staramy się też tam, gdzie można, przykręcać kaloryfery, ale tak naprawdę uważam, że nie możemy sobie pozwolić na takie działanie jak inne uczelnie, jeżeli chodzi o ograniczenie dydaktyki. My jesteśmy uczelnią medyczną. Po pierwsze, znaczna część naszych zajęć odbywa się w szpitalu. No tam nie zakręcimy kaloryferów, nie ograniczymy w dużym stopniu poboru ciepła i energii. Jestem absolutnym przeciwnikiem nauczania zdalnego na kierunkach medycznych, bo widzimy, co się stało z naszymi studentami i w ogóle z systemem w ciągu ostatnich 2 lat pandemii. Młody lekarz, student musi mieć kontakt z pacjentem, musi mieć kontakt z lekarzem, musi mieć kontakt z kolegami, z innymi zawodami medycznymi, lekarzy, z pielęgniarkami, z ratownikami medycznymi, a więc zrobimy wszystko, żeby te zajęcia były. A prąd trzeba oszczędzać. Słyszymy o zapowiedziach rządowych, że jednak te ceny dla uczelni będą regulowane. Liczymy na to, że nie będzie tutaj aż takiego dużego problemu.
Skoro tyle inwestycji przed wami, to rodzi się pytanie, co jeszcze? Czy macie jeszcze jakieś pomysły?
Pomysłów jest wiele. Jesteśmy teraz przy tej części klinicznej. To takim naszym największym marzeniem i też uważam, że wielką potrzebą naszego regionu to jest Centrum Onkologii Spersonalizowanej. Bo oczywiście mamy świetny szpital, Białostockie Centrum Onkologii, ale też wiemy, że tam pacjenci czasami na radioterapię muszą przychodzić w późnych godzinach, więc jest potrzeba. Widzimy, co się dzieje w szpitalu. Coraz więcej mamy pacjentów onkologicznych. Też to jest ten dług zdrowotny w czasie pandemii. Jest potrzebna onkologia, także uniwersytecka. Po pierwsze rak płuca, który jest najczęstszym nowotworem i to jest ta część, którą już w tej chwili zajmuje się właśnie Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Chcemy zbudować kompleksowy możliwość leczenia, czyli nie tylko diagnostyka, ale także leczenie chirurgiczne, radioterapia plus immunoterapia i nowoczesne metody oparte właśnie na tej medycynie spersonalizowanej, w której chcemy być liderami nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie.
To jest... I to powstałoby przy Żurawiej?
Tak, to jest projekt, który po pierwsze został wpisany do Wojewódzkiego Programu Transformacji. To jest projekt, który już dostał pozytywną pozytywną ocenę o celowości, tak zwany Jowisz, przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Także czekamy na możliwość aplikowania o fundusze, przygotowujemy się do tego. Na pewno to jest bardzo potrzebne dla regionu i dla miasta. I to
a jakie fundusze wchodzą w grę?
Duże fundusze, ale my chcemy robić to etapami. Na początku mówimy o funduszach rzędu 300-330 milionów.
I to też byłoby z Funduszu Medycznego?
Taka jest zapowiedź ministerstwa, że będą kolejne konkursy jeszcze w tym roku. My się do tego przygotowujemy i mamy nadzieję, że też nam się uda.
A na jakim etapie są wasze plany budowy podziemnej auli na dziedzińcu Pałacu Branickich? Bo takie wstępne prace archeologiczne są już za nami.
No myślę, że tu trzeba powiedzieć, po co my to wszystko robimy. Po pierwsze, w ciągu ostatnich 20 lat liczba studentów na Uniwersytecie Medycznym wzrosła trzykrotnie. W 2000 roku mieliśmy około 2000 studentów, teraz mamy ponad 6000. W tym czasie nasza baza dydaktyczna, zwłaszcza ta baza przedkliniczna, nie powiększyła się. Naszym pomysłem było wykorzystanie tej przestrzeni pod dziedzińcem. Nie chcemy ingerować w to, co jest na powierzchni, nie chcemy ingerować w tkankę historyczną, natomiast chcemy znaleźć fundusze i możliwości zbudowania centrum dydaktyczno-konferencyjnego właśnie w podziemiach. Pierwszym etapem są badania archeologiczne. Udało się już wykryć bardzo ciekawe artefakty, fragmenty budynków z XV-XVI wieku. Jesteśmy teraz na etapie ponownej prośby o zgodę konserwatora, panią profesor, o to, żeby nam pozwoliła dalej kontynuować te badania. Chciałbym, żeby te badania jeszcze w tym roku się w jak największym stopniu odbyły, tak żebyśmy wiedzieli, co mamy i w jakim stopniu to, co tam jest, można wkomponować w ewentualne pomysły o tym nowym budynku podziemnym, o centrum dydaktycznym, a jednocześnie z elementami właśnie muzeum, z możliwościami wyeksponowania tych artefaktów, tych fragmentów. Wydaje się, że to jest szansa na coś unikalnego także w skali Białegostoku i być może kraju.
W jesiennej edycji lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku okazali się najlepsi w Polsce. Jak wy to robicie?
Jeżeli chodzi o nasz kierunek stomatologia, to co roku jesteśmy na pierwszym miejscu. Jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o jakość dydaktyki. My na to zwracamy uwagę. Tak, pandemia trochę nam to rozregulowała. Mamy dużo rozmów ze studentami. Wiemy, że trzeba też poprawiać szereg rzeczy. Być może to, że w Białymstoku jest troszkę mniej pokus i ci studenci koncentrują się na nauce. Być może, że rzeczywiście, że staramy się przykładać do dydaktyki. Takie są efekty. Cieszymy się bardzo.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku miał jedną z niższych subwencji oświatowych w Polsce, a jednak podczas ostatniej ewaluacji został oceniony najwyżej ze wszystkich uczelni medycznych. Aby mieć osiągnięcia naukowe, trzeba mieć też pieniądze. Jak wam to się udaje? Co robicie, że jesteście tak skuteczni?
No po pierwsze rzeczywiście duma i radość, bo wyniki są naprawdę bardzo dobre. Po drugie pokora, bo wiemy, że to wszystko jest tu i teraz, ale trzeba dalej ciężko pracować. To jest przede wszystkim ciężka praca naszych naukowców, naszych pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych. Oczywiście duża zasługa też prorektora do spraw nauki, dziekanów, prodziekanów, którzy tą politykę naszą wspierania naukowców prowadzą. Na pewno nowoczesna nauka wymaga także nowoczesnego sprzętu i tej infrastruktury. I tu rzeczywiście udaje nam się krok po kroku pozyskiwać nowoczesny sprzęt. Wprowadzamy nowoczesne metody badawcze. Tak, to są kolejne granty, to są kolejne aplikacje. I jest pewna strategia rozwoju uczelni też w kontekście naukowym. Takie obiektywne wskaźniki, poza oczywiście wynikami ewaluacji i oceny ministerstwa, to są te bazy danych międzynarodowe, gdzie widzimy te publikacje z naszej uczelni, które są coraz na najwyższym poziomie. One są coraz lepiej cytowane, one mają tak zwany impact factor coraz wyższy i to rzeczywiście jest powód do dumy i radości.
Nie tylko na polu inwestycyjnym, naukowym, ale też partnerskim i charytatywnym działają pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zebrali pieniądze na specjalistyczną karetkę dla lwowskiej kliniki, którą dziś oficjalnie przekażą Ukraińcom. Dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję bardzo.
A moim gościem był rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, profesor Adam Krętowski.